A teraz przeskakujemy do Budapesztu. Maciej Szymanowski, specjalista od spraw węgierskich, hungarysta i doradca marszałka Sejmu. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Jak pan ocenia wyniki wyborów na Węgrzech?
Bardzo dobre z punktu widzenia Polski, oczywiście bardzo dobre z punktu widzenia Węgrów. Węgry będą miały rząd, który potrafi robić reformy, to już udowodnił. Rząd, który wie, czym jest Unia, jak ważna jest Unia Europejska i jak fatalnym byłoby, aby kolejne państwa wychodziły, czy były wypychane z Unii Europejskiej. W tej sytuacji geopolitycznej, którą mamy wokół granic Unii Europejskiej, w sytuacji kryzysu strefy euro, zadłużeniowego, w sytuacji pewnych wyzwań, które niesie z sobą imigracja, czyli tego masowego napływu nie Europejczyków do Europy. Także to jest ewidentnie dobra informacja dla Węgrów. Myślę również, że dla Polski. Kiedy wczoraj obserwowałem do późnych godzin porannych studio wyborcze, no było widać, jak liderzy opozycji węgierskiej
markotnie
w oczach tak naprawdę bardzo w oczach przeżyli pewien szok. I z tego punktu widzenia może to jest najważniejsze przesłanie tych wyborów, że ta cała narracja, bo przypomnę, że te wybory odbyły się przy rekordowo wysokiej frekwencji, 70% ogólnokrajowa, 80% w Budapeszcie, w stolicy kraju, taka narracja, że to jednak, jak twierdziła przez lata opozycja, że to my jesteśmy w większości, tylko że nasi zwolennicy nie chodzą do urn. I stąd takie dobre wyniki Viktora Orbana, jego partii Fidesz.
To tak też w Polsce twierdzi się opozycja, że...
Dokładnie tak, zawaliły się kompletnie, więc mamy teraz do czynienia z procesem podawania się kolejnego do dymisji poszczególnych liderów opozycji i na pewno będzie ta opozycja węgierska inaczej wyglądała już wkrótce niż do tej pory. Czyli czy przestanie być totalną opozycją, tego nie wiem, ale na pewno liderzy się zmienią.
Muszą zacząć rozmawiać z premierem Orbanem, bo jak widać nie mają sposobu na to, żeby przedstawić skuteczniejszą...
I to nie powinno nas szczególnie tutaj w Warszawie nad Wisłą martwić.
I nie martwi. Czy rola premiera Orbana wzmocniła się po tych wyborach?
Tak, na pewno tak. Udowodnił po raz kolejny, że jest wybitnym politykiem nie tylko w skali Węgier, ale również Europy. No, jest to polityk, który od 30 lat już prawie jest w wysokiej tak zwanej polityce, jest bardzo aktywny od 1989 roku, od pierwszego tego jego przemówienia słynnego, w którym się domagał wycofania wojsk sowieckich z terytorium Węgier natychmiastowego, za co zresztą został mocno skrytykowany między innymi przez polskich opozycjonistów okrągłostołowych. I niezależnie od tego, czy był w opozycji, czy był u sterów rządu, no od 30 lat w takiej czy innej formie ma wpływ na losy Węgier. No, w ostatnich latach ewidentnie myślę, że i Węgrzy za to podziękowali, że pewne rzeczy uregulował, pewne rzeczy pchnął do przodu, że można robić kariery, można się czuć bezpiecznie we własnym kraju. Stąd ten wynik tak mocny, bo to jest tak naprawdę więcej niż 2/3, jeżeli policzymy jeszcze takich posłów różnych niezależnych, czy posła mniejszości niemieckiej, który też jest członkiem Fideszu, niż to jakby wynika z takiej ścisłej statystyki.
Czyli de facto teraz Orban już dostał pełny mandat do reformowania kraju, Węgrzy mu wierzą i wynik wyborów świadczy o tym, że są zadowoleni z jego polityki.
Na pewno tak. Zobaczymy oczywiście, co będzie przy kolejnych wyborach za 4 lata, co będzie po tym przegrupowaniu opozycji. Natomiast myślę, że takie przesłanie ogólne i wynik, dałoby się tak w ten sposób skomentować ten wynik wyborów, że praca popłaca i że jednak ludzie dorośli potrafią ocenić przy urnach wyborczych wysiłki innych polityków, którzy coś robią dla kraju, a nie tylko występują w studiach telewizyjnych czy radiowych, krytykując od A do Z wszystko, co robi rząd. To na pewno. I myślę, że też miało, i to też warto chyba przypomnieć w tym momencie, ponieważ też opozycja węgierska, która dysponuje dużymi zasobami pieniędzy z zagranicy, to też trzeba przypomnieć od George'a Sorosa, ale nie tylko, że nie pieniądze o wszystkim rozstrzygają. Tak. A po trzecie, jednak zostało odnotowane bardzo dobrze na Węgrzech wizyta pana premiera Kaczyńskiego, wizyta pana premiera Morawieckiego w piątek, tuż przed wyborami. Takie jasne wsparcie jednak nie padło z ust premiera Kaczyńskiego, że proszę głosować na Fidesz, ale prosił Węgrów, żeby głosowali, oddali swój głos za wolnością, za godnością, za racjonalnością i te wybory, te wyniki wyborów przyniosły taki wynik.
Premier Orban poczyna sobie całkowicie bez kompleksów z Sorosem i jego fundacjami. W Polsce jakoś nasi politycy z taką nieśmiałością podchodzą do działalności Sorosa i starają się jej nie zauważać.
No, nie do końca jest tak, bo uniwersytet, tak zwany uniwersytet, tak naprawdę szkoła Sorosa, szkoła środkowoeuropejska w dalszym ciągu działa wskutek protestów zagranicznych, działa w Budapeszcie. Została przedłużenia kolejny rok, że pomimo, że nie spełnia żadnych warunków szkolnictwa wyższego na Węgrzech, również amerykańskiego, jak się okazało, bo George Soros był bardzo pewny, że zostanie szybko jakąś jego uniwersytet, filią amerykańskiego uniwersytetu. Okazało się, że pomimo, znowu, że pieniądze to nie wszystko, że żaden amerykański uniwersytet się bardzo do tego nie garnie. Zobaczymy, jaki będzie finał. Natomiast na pewno na Węgrzech wyszedł ten problem i to wybory doskonale pokazały, który był wcześniej widziany już też w czasie wyborów we Włoszech i który jest odczuwalny również w Polsce, że jest cała masa tak zwanych NGO-sów, pozarządowych instytucji, instytutów, think tanków, które się angażują bezpośrednio w kampanię wyborczą, drukują ulotki, plakaty, wynajmują billboardy, prowadzą kampanie w mediach społecznościowych, a jednocześnie nie są jako niepartie, nie muszą się rozliczać ze środków finansowych, które zostały zainwestowane. Ich dyrektorzy tych instytucji nie muszą pokazywać, jakie mają dochody, na przykład żadnych zadań nie składają. Także problem, i tak jak mówię, to nie tylko jest węgierski, ale problem instytucji, które angażują się w wybory, a jednocześnie nie są partiami, narasta i prawdopodobnie to będzie też odczuwalne coraz bardziej w Polsce.
No to szczególnie w kontekście Fundacji Otwarty Dialog, która otwarcie nawołuje do drugiego Majdanu w Polsce, no to brzmi pouczająco, że coś z tym trzeba będzie zrobić. Ale nasi rządzący jakoś tego nie zauważają.
Niestety nie słyszałem już pytania pana redaktora.
To właściwie taka uwaga, że nasi rządzący nie zauważają działania takich NGO-sów jak chociażby Otwarty Dialog w Polsce, fundacja nawiązująca, wzywająca do Majdanu.
Może zauważają, ale jeszcze nie ma mechanizmu, nie jest stworzony mechanizm, który by działał racjonalnie w kontrze, czyli nie likwidował oczywiście i nie ograniczał swobody działalności organizacji pozarządowych, unblock, tylko potrafił wychwytywać te, które łamią reguły gry po prostu. Ale myślę, że to jest tylko kwestia czasu.
Miejmy nadzieję. O kwestiach węgierskich mówił pan dr Maciej Szymanowski. Miłego dnia, dziękuję bardzo. Do widzenia. Jest z nami Ryszard Makowski, który stroi gitarę. Proszę parę dźwięków gitary, żeby było wiadomo, że my tu nic nie ściemniamy. Za chwilę będzie wykonanie piosenki, ale wcześniej jeszcze połączymy się z Antonim Opalińskim, żeby dowiedzieć się, co słychać na krakowskim przedmieściu, bo skończyła się już msza. Dzień dobry, Antoni.
Dzień dobry, tak. Właśnie na krakowskim słonecznym przedmieściu skończyła się msza. Ludzie wychodzą z kościoła. Za chwilę będzie apel pamięci tutaj przed Pałacem Prezydenckim. W ogóle to Kraków, do momentu, kiedy ludzie nie zaczęli wychodzić z kościoła, to miałem wrażenie, że te uroczystości są głównie dla dziennikarzy i borowców, bo wszędzie było puste i wszędzie są barierki, ale na szczęście z kościoła widzę, wychodzą zwykli Polacy, czyli zwykli ludzie też tutaj będą i za chwilę właśnie zacznie się apel pamięci.
A jak rozpoznajesz zwykłych Polaków od tych niezwykłych?
A jacyś tacy są sympatyczniejsi, nie widzę. Chyba trochę bardziej przejęci. Myślę,
nie,
że ta rocznica to są.
Nie tak napompowani.
Rozpoznaję, że to są tacy, dla których ta rocznica nie jest momentem kolejnej pracy, tylko czymś bardzo ważnym, czymś na to od wielu lat czekali i w pewnym sensie cały czas czekają, no bo wciąż tak do końca jeszcze nie wiemy, co się wydarzyło. Widzę, że wychodzą też już politycy Prawa i Sprawiedliwości, którzy idą tutaj.
I wychodzą też ci niezwykli.
Stawiają się pod pałacem.
To co, pozdrawiamy zwykłych Polaków, uśmiechamy się do nich, bo my jesteśmy radiem zwykłych Polaków. Pozdrawiamy też dostojników, chociaż my nie jesteśmy specjalnie przez nich lubiani. Antoni Opaliński czuwa nad wszystkim. Jak będzie się coś działo, to przerwiemy audycję i będziemy Państwu relacjonować. To dbaj o siebie, nie przeziem się i daj nam znać, jak coś się będzie działo. Dziękujemy. A my wracamy do naszego studia na dachu, gdzie hula wiatr i świeci słońce. Mgła opadła, jest naprawdę pięknie. W ogóle musicie Państwo zobaczyć kiedyś Warszawę z 11 piętra wieżowca Pasty, bo to jest Warszawa, gdzie nie widać Pałacu Kultury, a widać wieże kościołów. Naprawdę niezwykła inna Warszawa. Widać biało-czerwoną flagę i wieże kościołów. Dobrze, i w tym anturażu zatopimy się w piosence Ryszarda Makowskiego, który wykonają na żywo. Dzień dobry w ogóle, panie Ryszardzie.
Dzień dobry, witam. Bardzo miło zawsze się znaleźć w Radiu Wnet, szczególnie w takim momencie. Zresztą w zeszłym roku też tę piosenkę śpiewałem i też była Ewa Stankiewicz i to tak jakoś troszeczkę tak, no tak wygląda, może jakieś takie déjà vu, ale mam nadzieję, że już to wykonanie tej piosenki będzie po raz ostatni, ponieważ no to jest smutna piosenka, ja tak za bardzo...
Ale może bardzo dobra.
Tego nie wiem, bo jakoś tak nigdy tych swoich piosenek nie oceniam na oceny, czy ona jest bardzo dobra, czy nie jest dobra. No staram się zawsze napisać jak najlepiej, a raz wyjdzie lepiej, raz wyjdzie gorzej. Te piosenki napisałem trochę w stanie emocjonalnym od razu po zamachu, tak jak ja to zawsze mówię, że to był zamach, bo dla mnie to nie była żadna przypadkowa katastrofa. No i to może zaśpiewam. No.
Tak jest, śpiewam.
Mgła znad lotniska w Smoleńsku duszę spowija do cna. Harfą szarfy przy wieńcu pieśni żałobne łka. Na filmie, co wisi w sieci, potrzaskana stal, słychać echo strzałów w tył czaszki sprzed lat. Mgła znad lotniska w Smoleńsku, mroczna jak smoły łza. Znów tajemnicy przeklętej opar zniewala nas. Tajną czerń czarnych skrzynek wybrańcy mogą znać. Wiedzą lepiej, jak ważyć opium dla mas. Mgła znad lotniska w Smoleńsku, fantom, co w umysł wnikł, znowu w tym samym miejscu, wnyków diabelskich zgrzyt. W szumie skrzydeł posępnych strzyk nieziemski krzyk. Nowa blizna na mapie polskiej krwi. Mgła znad lotniska w Smoleńsku trawi serce jak łuk. Na krakowskim przedmieściu wtapia się z niczem w bruk. Wiosną kwitnie niewinnie całun katyński las. Żal nie minie, wiecznie już będzie trwać. Wiosną kwitnie niewinnie całun katyński las. Żal nie minie, wiecznie już będzie trwać.
Ryszard Makowski nie tylko satyrycznie, ale i tak lirycznie i z zadumą też potrafi.
No tak, znaczy tutaj jest tak, pisze o tym żalu, który wiecznie będzie trwać, ale patrzę po tych latach, że jednak ta, no, ta tragedia, która miała nas upokorzyć i podzielić, jednak nas tak nie upokorzyła i nie podzieliła, a w zasadzie oddzieliła. No. Oddzieliła ludzi, którzy są porządni od tych, którzy do tej porządności nie potrafią się jakoś przystosować, zastosować, nie potrafią z niej, jej z siebie wydobyć, bo teraz, no, teraz jakieś tam kontrmanifestacje są szykowane, partia pełniącego obowiązki lidera totalnej niedyspozycji Grzegorza Schetyny nie wybiera się na odsłonięcie pomnika. To jest takie wszystko według mnie troszeczkę wymykające się polskiej tradycji, tradycji katolickiej, chrześcijańskiej, bo jednak no, jakieś, no, wydarzyła się ogromna tragedia, jakiś szacunek dla tych osób, które no, tam poległy, no jest chyba rzeczą obligatoryjną. To nie jest coś, czym można sobie grać, czym można sobie szafować, zastanawiać się, czy pójdę, nie pójdę i próbować z tego wyciągać jakieś korzyści polityczne. No i tutaj dla mnie, tak jak mówię, ta tragedia smoleńska oczywiście ogromna i w pewnym stopniu też jest jakimś takim sitem, które nas gdzieś, no tak jak... Nie chcę tego źle też powiedzieć, bo nie chcę, żeby tutaj, tak jak ten Jacek Kaczyński śpiewał w wierszu, Tenenbauma, ale ustrzeż mnie od pogardy, panie, więc nie chcę, żeby to też zabrzmiało tak jakoś zupełnie depresjonująco. Natomiast no, gdzieś jednak te charaktery się no, mogły po tej tragedii smoleńskiej pokazać. No.
Co dziś robi Ryszard Makowski? Karierę?
No, słucham?
Karierę ogromną.
Ja nigdy, szczerze mówiąc, nie przymierzałem się do żadnej kariery. Próbuję już od 2 lat nagrać płytę z Polskim Radiem, co jest bardzo poważnym przedsięwzięciem. Myślę, że przed takim przedsięwzięciem Polskie Radio chyba nie stanęło w całej swojej blisko 100-letniej historii, jak wydanie mi płyty. Natomiast no, już się chyba do tego powoli zbliżamy. No. To będzie płyta z balladami, nawet nie jakimiś tam politycznymi. No, podobnie tak jak pan redaktor, też no, w telewizji jestem troszeczkę omijany, że tak to nazwę. Natomiast no nie tak całkiem, bo ja się tak nie lubię dać całkiem omijać. I teraz jutro zaczynamy kręcić film dokumentalny o Janku Pietrzaku.
O,
będzie to film...
Pocieszającego.
Jan bez sceny.
Jan bez sceny, tak, no tak, może, no bo to biedak się tak...
No właśnie, może tu przy okazji
błąka,
skorzystam, że...
Od kawiarni do kawiarni.
No, naliczyliśmy tego 27 miejsc w Warszawie, w których występował kabaret Jana Pietrzaka. I co najśmieszniejsze jest, że to za komuny było to w miarę zrozumiane, że tego miejsca nie ma. Natomiast tego miejsca nie ma cały czas, nie ma go teraz. No, czy teraz oczywiście jakieś miejsce znajdujemy w Warszawie. 22 kwietnia będziemy występować w Katolickim Centrum Kultury Dobre Miejsce na The Vitis 3. Ja zresztą też będę miał swój recital. Swój recital będę miał 27 kwietnia. Coś tu się nam włączyło i nie wiadomo co.
Włączają się nam jakieś obce dźwięki, ale to
także 27 kwietnia na Bemowie, w Centrum Bemowskim Kultury. Także jeżeli ktoś by chciał się wybrać,
na moment,
będę jeszcze w radiu.
Na moment przerwiemy rozmowę z Ryszardem Makowskim, do której wrócimy, bo mamy właśnie apel prosto z krakowskiego przedmieścia. No to posłuchajmy.
Księdza profesora Ryszarda Rumianka, rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Andrzeja Sariusza Skąpskiego, prezesa Federacji Rodzin Katyńskich. Wzywamy Wojciecha Seweryna, rzeźbiarza, autora pomnika ofiar Katynia w Chicago, Leszka Solskiego, syna zamordowanego w Katyniu kapitana Kazimierza Solskiego, Izabelę Tomaszewską, dyrektora zespołu protokolarnego Kancelarii Prezydenta, Teresę Walewską czy Jałkowską z Fundacji Golgota Wschodu, Annę Walentynowicz, działaczkę Wolnych Związków Zawodowych, współzałożycielkę NSZZ Solidarność, Janusza Zakrzeńskiego, aktora, członka Rady Programowej Związku Piłsudczyków. Wzywamy Gabrielę Zych, prezesa Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich z Kaliszy. Wzywamy członków załogi samolotu TU-154M, Roberta Grzywnę, Natalię Januszko, Arkadiusza Protasiuka, Barbarę Maciejczyk, Andrzeja Michalaka, Justynę Moniuszko, Artura Ziętka. Wzywamy funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, Jarosława Florczaka, Artura Francuza, Pawła Janecka, Pawła Krajewskiego, Dariusza Michałowskiego, Piotra Noska, Agnieszkę Pogródkę-Węcławek, Jacka Surówkę, Marka Ulerycha. Niech Pan ze wszystkich, którzy zginęli, nigdy nie zginie. Cześć ich pamięci.
Tak, tyle z krakowskiego przedmieścia. Właśnie apel pamięci wysłuchaliśmy. Nie zdążyliśmy od początku, ale większość nazwisk usłyszeliśmy. Wracamy do rozmowy z Ryszardem Makowskim i pytanie, kiedy nowe studio Jajo?
No nie wiem, z tym studiem Jajo jakoś tak... To jest tak, że ono zostało bardzo źle przyjęte przez Gazetę Wyborczą. I to jakoś ta opinia Gazety Wyborczej też bardzo wpływa na decydentów po tej naszej stronie. Oni jednak bardzo się przejmują tym, co Gazeta Wyborcza... No ja tam miałem piosenkę na salonie Panika złapał dygot Michnika, bo to nie tak kurczę miało być. No. I takie różne miałem piosenki. No i miałem najwierniejszych rzeczywiście tam oglądających w Gazecie Wyborczej. Oni oglądali to, recenzowali. I zresztą nawet ostatnio spotkałem jakoś tak, jak miałem takich parę dni, kiedy zaczepiali mnie ludzie właśnie też, kiedy studiuję Jajo. No nie wiem, myślę, że ono raczej nie wróci. No. Nie. Chociaż bym chciał, żeby wróciło. Będę jeszcze rozmawiał z różnymi decydentami. Natomiast no, w tej naszej telewizji w ogóle postawiono na to, żeby nie było rozrywki. No.
Pan prezes woli jednak Zenona Martyniuka i Marylę Rodowicz.
Ja akurat nie mam ani nic do Maryli Rodowicz, ani do Zenona Martyniuka, ani do Sławomira, który nam śpiewa o miłości w Zakopanem. No uważam, że... Znaczy to jest tak, że no, z braku u nas normalnych, melodyjnych piosenek na poziomie, ludzie potrzebują melodyjnych piosenek. Jeżeli ktoś im podrzuci, że tak kolokwialnie powiem, melodyjną piosenkę, no to dlaczego mają jej nie słuchać, nie śpiewać i przy niej nawet nie tańczyć, no. Natomiast wydaje mi się, ja tak zawsze mówię, no niech piątek, sobotę, niedzielę będzie już ten program dla oglądalności, ale niech na przykład we wtorek albo w środę będzie rozrywka dla ludzi inteligentnych, bo za co ich karać, że po prostu chcą zobaczyć coś może na innym poziomie.
Zaczytają książki.
Bo studio Jajo może miało taką, owianą taką aurą, ale tam nie było takich rzeczy jakichś, których bym się specjalnie mógł dzisiaj jakoś tam bardzo wstydzić albo uważać, że zrobiłem coś nie wiadomo jakiego. Moim zadaniem było wdarcie się na rynek w TVP3 w oglądalności jakieś bardzo małe i po pierwszym odcinku się wdarłem na ten rynek, z czego byłem zadowolony, bo jeżeli telewizja poszukuje oglądalności, no to ja te warunki spełniłem. Zainteresowanie, tak. Oglądalność była, no ale jakoś się okazuje, że jakieś chyba innych warunków nie spełniłem.
Na portalu YouTube, bo te wszystkie odcinki były.
Nie, zostały zdjęte. Telewizja zdjęła wszystkie odcinki. To jest właśnie, to chodzi, że tego nie można, że wszyscy wiedzą, że to studio Jajo, to coś przy nim było nie takiego, ale nie można tego zobaczyć. No. Nie można tego zweryfikować i zobaczyć samemu, ile tam było nie takiego.
No, no właśnie, a ile takiego? Bo, a kto to ocenia, że coś jest takie albo nie takie?
Nie wiem, no to jest jakoś oczywiście, że ja tu nie chcę wybierać całego tego studia Jajo, bo tam były rzeczy lepsze i gorsze, ale było tak, że rzeczywiście no, środki zaangażowane w ten program były bardzo małe i muszę przyznać, że natomiast zaangażowanie całej tej załogi, która to robiła, było ogromne. To wsparcie tych wszystkich ludzi, którzy z nami to robili, było niesamowite. Przecież ci wszyscy, którzy tam brali udział, to była obsługa techniczna. No, to nie byli jacyś zapłaceni statyści, czy zapłaceni tak jak w tych większości programów mamy czasem nawet płaconą publiczność. Tutaj oni wszyscy na ochotnika nam pomagali, żeby ten program szedł. No, to pod tym względem było naprawdę bardzo takie, no, nawet ujmujące. No.
To może wróci w jakimś innym.
Zobaczymy, no ja mam jakiś tam pomysł na to studio Jajo. Natomiast no, mam też trochę innych pomysłów. No, piszę właśnie teraz, to mam napisaną tę płytę z balladami, ale przy tej opieszałości Polskiego Radia nie wiem, czy zdążę przebój na lato.
A to może
zrobić,
jakąś premierę ballady z tej płyty.
No na razie to tak nie bardzo mogę, bo to po pierwsze chcę, żeby były to niespodzianki. Znaczy, jeżeli ktoś z Państwa będzie chciał usłyszeć, bo tutaj trochę w zamieszaniu mówiłem, tak. To 27 kwietnia w Centrum Kultury Bemowo zaprezentuję właśnie trochę tych nowych piosenek.
Centrum Kultury Bemowo. Tak.
Tam z uprzejmości właśnie skorzystałem z tego, że akurat na Bemowie burmistrz jest związany właśnie z naszą opcją, bo w innych miejscach, gdzie burmistrzowie nie są związani z naszą opcją, no nie ma zapotrzebowania na moje ballady, jak chociażby nawet były niepolityczne. No. Natomiast no, też nie mówię tego w kwestii żalenia się. No. Jestem przyzwyczajony do tego, kiedyś no, za czasów tak zwanej komuny w 80-tych latach w zasadzie w ogóle zdecydowałem się na śpiewanie poza wszelkimi mediami w 1986 roku, jak miałem propozycję, żeby wystąpić w Opolu, to powiedziałem, że wystąpię. Ja miałem wtedy taką piosenkę, gdyby kometa wpadła do komiteta. No i pytam się, ale gdyby kometa wpadła do komiteta, mogę zaśpiewać? No co ty, głupiasz się, masz tyle innych piosenek, zaśpiewaj coś innego. Ja mówię, to sobie zaśpiewam coś innego, jak przyjdzie taki czas, kiedy będę mógł sobie zaśpiewać to, co będę chciał. No i rzeczywiście, no, nie przypuszczałem wtedy, że jeszcze się system na tyle zmieni, że z kabaretem od to będę mógł jeździć do Opola śpiewać to rzeczywiście, tak. To, co będę chciał. No.
A my w takim razie zadedykujmy coś prezesowi telewizji, którego bardzo lubimy, żeby go zainspirować. To może Pablo Paweł i Ludziki, dancingowa piosenka miłosna.